witam pana zastępcę burmistrza Andrzeja Mętla, witam pana radcę, witam naszych gości. Rozumiem, że panie są z naszych placówek oświatowych. Witam serdecznie, witam wszystkich radnych. Tematem dzisiejszej komisji jest projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych z kwotami finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czela. I tutaj bardzo proszę o wprowadzenie do uchwały pana burmistrza.
Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, chcielibyśmy od 1 stycznia 2026 wprowadzić wspólną obsługę finansową
szkół. Ale nie włączony jest mikrofon.
Aha, włączyć się już. Włączam, dobra. Czyli zacznę jeszcze raz, czyli od 1 stycznia następnego roku planowaliśmy wspólną obsługę, jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola. Czekaliśmy z tą decyzją też na miejsce, gdzie taki wydział mógłby funkcjonować. Jeżeli chodzi o miejsce, to po wyprowadzeniu się pracowników Muzeum Saturn, bo oni będą mieli siedzibę już w cechowni, planujemy, że ten wydział będzie przebywał w Muzeum Saturn, no i tam będzie obsługa, jeżeli chodzi o wszystkie szkoły i przedszkole. Nie wiem, co Państwo jeszcze mogę dołożyć, jeżeli chodzi o treść zakresu prac wydziału. Macie Państwo w paragrafie trzecim. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, to mogę tylko potwierdzić, szczególnie z drugiego akapitu, jakie są cele wprowadzenia tego wydziału, więc optymalizacja, jeżeli chodzi o obsługę, większy wgląd w finanse, określenie rzeczywistych potrzeb finansowych i kontrolę nad wydatkami gminy na cele oświatowe. No, muszę jeszcze Państwu też uzupełnić informację, że nie chcemy nikogo zwalniać. Chcemy zaproponować wszystkim pracownikom, którzy pracują do tej pory na stanowisku księgowego i rachunka płacowego, zaproponować pracę, ale tym pracownikom, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i na czas nieokreślony. Bo są panie, które pracują, no bym powiedział, dodatkowo, obsługując czy płace, czy księgowe, jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola. To tym paniom nie będziemy proponować, tylko tym paniom, które są zatrudnione u nas na umowie o pracę na czas nieokreślony. W pełnym wymiarze etatu, jeżeli chodzi o pracę. Nie, nie, ja nie mówię o paniach, które w pełni, no, mają więcej, bo panie księgowe mają 0,08 plus 0,3 albo 0,8 plus 2 razy 0,3, to wszystkim tym paniom, które mają etat lub etatowo więcej, będziemy proponować pracę. Oczywiście, no, będą to stanowiska urzędnicze, jeżeli chodzi o poziom, powiedzmy, zatrudnienia od inspektora, starszego inspektora, głównego specjalisty i naczelnika, bo będzie jedna pani będzie naczelnikiem tego wydziału. Po pozytywnej, powiedzmy, dzisiejszym głosowaniu zatwierdzeniu tej uchwały od przyszłego tygodnia na razie pani sekretarz liczy. My chcielibyśmy też, żeby pracownicy stracili, chociaż mieli powyżej etatu, jeżeli chodzi o pracę do tej pory, ale nie chcielibyśmy, żeby była strata finansowa, jeżeli chodzi o pracowników. I też, no, będziemy musieli te stanowiska zróżnicować w zależności od wynagrodzenia, po to zebraliśmy wszelkie dane.
Ja jeszcze pozwolę, ponieważ wszyscy radni mają projekt uchwały, natomiast panie nie mają tego projektu. Ja pozwolę przeczytać sobie paragraf trzeci. Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach prowadzenia wspólnej obsługi należy: punkt pierwszy, prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości. Punkt drugi, prowadzenie przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. Punkt trzeci, pomoc i koordynacja przygotowania i zmiany planów finansowych jednostek. Punkt czwarty, obsługa płacowa, w szczególności obejmująca organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, prowadzenie rozliczeń z tytułu należności publiczno-prawnych, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i składnik ZUS oraz ze stosowną dokumentacją. Prowadzenie, punkt piąty, prowadzenie obsługi bankowej oraz operacji bezgotówkowej.
Jeszcze pani przewodnicząca.
Bardzo proszę.
Chciałem uzupełnić. Państwo wiecie być może, że gminy od co najmniej chyba 9 lat mogą tworzyć albo tworzą CUWY, czyli Centrum Usług Wspólnych, ale one wiążą się z dodatkowymi kosztami i te CUWY tworzą miasta większe. Natomiast gminy, które mają mniejszą ilość obsługi szkół, przeważnie tworzą jeden wydział, który obsługuje wszystkie jednostki. Mam tutaj przykłady. Osobiście rozmawiałem z panią sekretarz, która pracuje tam, są 3 szkoły podstawowe w Wojszowach. Bardzo zachwalała, że to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o zmiany. I też rozmawiałem z panią przewodniczącą komisji, która historycznie jeszcze pamięta, że kiedyś Urząd Miasta obsługiwał, tak? Czy pani przewodnicząca?
To znaczy tak, ja zaczynałam swoją pracę jako dyrektor przedszkola i oczywiście obsługa była wówczas w Urzędzie Miasta i przyznam szczerze, że dla nas dyrektorów było to bardzo, bardzo dobre. Potem dyrektorzy oczywiście bardzo bronili się przed powstaniem tych księgowych i tych punktów w poszczególnych placówkach, no a teraz wracam do tego, jak ja zaczynałam pracę. Ja uważam osobiście, że raczej nie ma się czego obawiać, jest to na pewno dobre dla, to znaczy dużo odejmuje pracy bezpośrednim dyrektorom, natomiast jest to o tyle korzystne, że zawsze w momencie czy urlopu, czy jakiegoś zwolnienia lekarskiego, taki wydział po prostu ma na tyle pracowników, że zawsze ktoś za kogoś zrobi, prawda? Czego wiem, że teraz na placówkach pani księgowe idą na urlop, to idą z laptopem, bo po prostu nie ma osoby, która za to zrobi, ale tak jak mówię, to jest moje zdanie i wydaje mi się, że jest to korzystne zarówno dla miasta, jak i dla jednostek, ale to decydują wszyscy radni. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, bardzo zabiorę.
Szanowni Państwo, ja rozumiem, że wszelkie zmiany budzą wątpliwości. Moje też wzbudziły wątpliwości, ponieważ uzasadnienie do tej uchwały jest o tyle niezrozumiałe i enigmatyczne. Ja bym prosiła pana burmistrza, żeby wytłumaczył nam, co to jest optymalizacja kosztów. Na czym ona będzie polegała? Ponieważ do tej uchwały nie dostaliśmy żadnego zestawienia kosztów, powiedzmy, tego roku, a to, co może nastąpić w tym nowym modelu. Co mogłoby być przekonujące, że jakieś tam optymalizacja kosztów, albo koszty zmaleją, albo to będzie, że tak powiem, z korzyścią dla placówek oświatowych. Drugie to jest ogólnikowe sformułowanie. Jest tutaj w tej uchwale większy wgląd w finanse. Rozumiem, że burmistrz nadzorujący oświatę nie ma zaufania do swoich dyrektorów, którzy wszystkie decyzje konsultują przede wszystkim z burmistrzem do spraw społecznych, konsultują ze swoimi księgowymi, mają mało pieniędzy, zawsze ten budżet, przynajmniej jak ja pracowałam 10 lat, był taki mały, że trzeba było po prostu, nie wiem, cudów robić, żeby się w tym budżecie ewentualnie obrócić. Nie ma wytłumaczenia, jak będzie następowała ta kontrola. Czyli jakie mechanizmy nastąpią? Kto to będzie kontrolował? Pod kogo będzie podlegał wydział? Bo rozumiem, że jeżeli będzie pod urząd, będzie musiał być jakiś naczelnik. Nie wiem, no, proszę o odpowiedź na to nurtujące mnie pytanie.
Nie,
pytań mam 25, więc może...
To może to dzieje po 5.
No, bo trudno by mnie spamiętać. Także proszę o odpowiedź na razie na te pytania.
Pani radna, wydział będzie miał, tak jak w urzędzie jest, naczelnika, który będzie odpowiadał za wydział. Wydział ze względu na charakter będzie podlegał mnie. Natomiast będzie współpraca z panią skarbnik i z panią naczelnik Wydziału Finansowego, dlatego że to panie się znają na tych finansach. Ja wydział, nie ukrywam, włożyłem dużo pracy, zresztą panie mogą to potwierdzić, jeżeli chodzi o panie, które są na sali, żeby była wiedza, a myślę, że pani radna, jak była pani zastępcą burmistrza, zna pani świetnie historię, jeżeli chodzi o wgląd w finanse szkół i przedszkol.
I ja miałam duży wgląd.
Ja też mam bardzo duży.
Wiedział mój, tylko... pracownicy robili zawsze zestawienia co miesięczne, ile wydatkują pieniędzy, ile im pieniędzy braknie, więc całe te zestawienia ja do tej pory posiadam. Ale reasumujmy, ja jestem teraz radną, pan jest burmistrzem i proszę o odpowiedź na następne pytanie. Skoro mówi pan, że będzie naczelnik czuwał nad wydziałem, czyli kto będzie czuwał nad finansami placówek? Czy kto będzie brał odpowiedzialność za ewentualną nierzetelność w... Ja tu panią oczywiście nie sugeruję, że coś nierzetelnie panie będą wykonywały, zwłaszcza wtedy, kiedy będą poza swoją placówką, ale zawsze dyrektor miał wgląd w te finanse. Kto będzie odpowiedzialny za finanse tych placówek w tym momencie?
Pani radna, to jest tak, bo zna pani sytuację, jaka była do tej pory, to tą odpowiedź mógłby pani udzielić taką, że to będzie tak, jak dyrektorzy przedszkoli, którzy przychodzili do szkół, żeby kontrolować finanse przedszkoli, bo wszystkie panie księgowe i płacowe były w szkołach. Więc zmieni się tylko miejsce i nadzór i podległość.
Dobrze, ale kto będzie odpowiadał za finanse?
Kto odpowiadał, jak była pani zastępcą burmistrza, jeżeli chodzi o dyrektora przedszkola? Kto?
No dyrektor. No, ale skoro teraz wy robicie państwo odrębną jednostkę, która będzie miała własnego naczelnika, to pod kogo ten pracownik podlega?
Czy on podlega podlegał będzie, tak jak wszyscy naczelnicy i pracownicy urzędu, pod urząd. Natomiast dyrektor będzie odpowiedzialny za finanse szkół i przedszkol.
No i tu jest taka pewna niekonsekwencja, dlatego że jest rozdwojenie władzy w tym momencie. Dyrektor na placówce odpowiada, pan mi powie, że według kompetencji za dydaktykę, wychowanie, opiekę, do tego organ prowadzący ma zadania kontrolowania budżetu i ja się w pełni z tym zgadzam, bo taka jest kompetencja organu prowadzącego. Ale jak to się ma potem? Dyrektor, taka absurdalna sytuacja. Co się zadzieje w takiej sytuacji, kiedy, no bo jeżeli pan mówi, że pan będzie jak gdyby nadzorował i kontrolował te finanse, to w nagłych sytuacjach, czy zalania, czy jakiegoś wypadku, to jaki będzie obieg dokumentów, jaka będzie droga stosowana komunikacji, żeby szybko interweniować w przypadku takich właśnie nagłych, losowych sytuacji. Dyrektor przyleci do pana, no, nie może korzystać z samochodu, pozwoli pan, samochodu prywatnego w celach służbowych, bo chyba, że dostanie, podpiszecie państwo umowę cywilną prawną na to, że dyrektor będzie mógł korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych, co wiąże się z wypłatą ryczałtu za paliwo. No to jest koszt dodatkowy, mówiąc o optymalizacji, no, średnio to wygląda w tym momencie. Więc będzie tu musiał przyjść, albo no, telefonicznie pan nie odbierze, bo ma pan naradę, więc nie podejmie pan szybko decyzji, po czym ze wszystkimi fakturami, ze wszystkimi innymi rzeczami będzie leciał do wydziału, który się mieści w Saturnie. Ja już mówię tutaj organizacyjnie, jak to wygląda. Nic państwo nie usprawniacie pracy dyrektorom, to co pani przewodnicząca mówi. Dlatego, że wszystkie faktury, które wpływają do placówek, do tej pory pomagali w obsłudze pracownicy tutaj siedzący, a teraz to pozostanie na karbie, na barkach dyrektora bądź sekretariatu. Bo każdą, że tak powiem, fakturę trzeba opisać i gotowy produkt zawieźć do zespołu, który będzie sprawował tą opiekę finansową, kadrową. Wobec czego proszę mi nie mówić, że to jest usprawnienie pracy dyrektora. To jest utrudnienie pracy dyrektora, bo on miał do tej pory nadzór nad tym wszystkim, a teraz się go pozbawia tej kompetencji nadzoru i takiej działalności. Ja rozumiem, że Państwo możecie nie mieć zaufania co do niektórych pracowników i oczywiście kontrola jest wskazana. To proszę mi powiedzieć, jakie procedury zostaną wdrożone, żeby nie doszło do pewnych niedociągnięć, do tego, że się nie wypłaci pewnych pieniędzy, na przykład w okresie przejściowym, bo macie Państwo mało czasu. Teraz ja rozumiem, że chcecie, żeby klepnąć tą uchwałę bez statutu póki co, bo to nie powołujecie, no to jest wydział, no to rozumiem. Ale jakiś harmonogram prac. Gdzie jest harmonogram przygotowania? No co, panie burmistrzu, 1 stycznia czy 2 stycznia przeprowadza pan pracowników, którzy są w placówce i oni zaczynają pracę od, nie wiem, siadają do biurek, nie mają oprogramowania, przeszkolenia, nie mają łączy. Proszę mi to opisać, bo jeżeli pan chce mi przekonać, mogę, jeżeli
skończę. Ja nie wiem, na co ja mam później, jak mam się stosunkować do
pani. To proszę mi przekonać do tego, że to jest dobry pomysł już na teraz. Jeżeli mi pan przekona, da mi zestawienie tych kosztów, tych, że tak powiem, zysków, to ja będę dwiema rękami się podpisywała pod tym. Dopóki tego nie zobaczę, dopóki nas pan nie przekona, że to jest dobry pomysł. Ja znam oczywiście, ja zasięgnęłam od wszystkich kościelnych miast. Będzin zakłada cóż, w maju to zrobił. Pan mówi, że nikogo się nie zwolni. Okej, z tym się mogę pogodzić. I znam cudy w Dąbrowie. Są niezadowoleni, wydają więcej pieniędzy na cóż, niż my wydawaliśmy na pracowników.
Pani radna, czy ja mogę już się odnieść?
Nie może pan. Jeszcze ja nie dokończę o tych cudach. I pan mówi o optymalizacji wydatków. To ja chcę widzieć te zyski. Nie kosztem pracowników, tylko chcę widzieć zyski i zalety tej działalności, tego całego modelu. Proszę bardzo, dziękuję.
Zacznę może od tego, dlaczego miasta tworzą cudy. Ja osobiście byłem, teraz mamy, to na przełomie powiedzmy roku, byłem w Dąbrowie Górniczej, gdzie z wiceprezydent rozmawiałem, byłem w Sosnowcu. Dlaczego miasta tworzą cudy? Bo są dużymi miastami i tam te usługi wspólne dotyczą nie tylko usługi finansowej, ale dotyczą również wszystkich pracowników obsługi i administracji. Tak dzięki temu, jak rozmawiałem z panem prezydentem Wcisło, taką zrobili organizację, jeżeli chodzi o pracę pracowników obsługi w zakresie konserwatorów, że ograniczyli zatrudnienie, a wszystkie zadania pozostałe wykonały. My tego nie chcemy. Jesteśmy za małym miastem, takim miasto, które też orientowałem się, jeżeli chodzi o utworzenie wydziału funkcjonowania, jest Mikołów, który ma 10 szkół, 10 przedszkoli. Ja uważam, że jesteśmy za małym miastem, żeby tworzyć cud. Bo jeżeli ktoś ma więcej, to jest to łatwiej zrobić i te koszty faktycznie są mniejsze, bo w cudzie trzeba zatrudnić dyrektora. My tego nie chcemy. Chcemy tylko, żeby pracownicy Wydziału Finansowego znaleźli się w naszym wydziale i pracowali dla szkół, ale będąc pracownikami Urzędu Miasta.
Ale po co?
Po to,
żeby ja
pani przeczytałem, to wie pani, że miałem zrobić taką analizę, jakie będą mniejsze koszty, to wie pani co, to musielibyśmy mówić o wielkości zatrudnienia, żeby ją zoptymalizować, musielibyśmy o tym rozmawiać. Ja takich dzisiaj takiej analizy Pani nie przedstawię.
Ale to co, Państwo działają?
Nie działamy po umacnie. My wiemy, co chcemy zrobić, chcemy zaproponować pracę wszystkim pracownikom, którzy są na umowie o pracę na czas nieokreślony, wykonując pracę, jeżeli chodzi o etat, lub mając tu na teren.
A z kim to Państwo konsultowaliście?
A z kim mielibyśmy to
konsultować? A na przykład
ze związkami.
Z pracownikami, ze związkami. Może ich teraz należałoby zapytać o to, co oni o tym sądzą. Ja rozumiem, że Państwo wprowadzacie władzę absolutną, ale tak niestety nie jest.
Przepraszam Pani Irena, ja oczywiście oddam Pani głos, także bardzo proszę po kolei.
Jeżeli chodzi o związki, poprosiłbym mecenasa o to, żeby przedstawił stanowisko, czy powinniśmy konsultować. Jeżeli chodzi o rozmowę i spotkanie z dyrektorami, mieliśmy to spotkanie w zeszłym tygodniu, gdzie dyrektorom przedstawiłem zamierzenia utworzenia wydziału. Poprosiłem dyrektorów, żeby Pani wiedziała, Pani Radna, o rekomendacje, jeżeli chodzi o pracowników, po to, żebym i ja, i osoby, które będą tworzyć ten wydział, żebyśmy wiedzieli, kto z pracowników jest dobrym pracownikiem i należałoby, żeby dalej pracował. Bo ta informacja jest bardzo ważna, czyli rekomendacja dyrektora szkoły.
Czyli rozumiem, że nie wszyscy pracownicy tutaj siedzący będą zatrudnieni.
Na początku
Pan mówił, że nie chcecie Państwo zwalniać nikogo. Więc, a teraz Pan mówi, że o jakimś castingu, przepraszam, że się tak kolokwialnie wyrażę, tylko jakieś rekomendacje dla pracownika, którzy są wszyscy zatrudnieni, przynajmniej tak myślę, na umowę na czas nieokreślony.
To jest informacja od dyrektora. Wie Pani dobrze, że część pracowników, którzy są zatrudnieni na przykład w szkole na 0,6, tak? Albo na 0,3 etatu i to nie są panie, które mają główne źródło utrzymania, jeżeli chodzi o pracę w przelacie. Są tacy pracownicy. I ci pracownicy, na przykład już pani księgowa złożyła wypowiedzenie ze szkoły numer 4, która była zatrudniona na 0,6 etatu. I też dyrektor na przykład tej szkoły powiedział mi, że to jest bardzo dobry pomysł, bo nie będzie miała problemu z szukaniem kolejnej osoby, która mogłaby wykonywać tę pracę.
Czyli rozumiem, że w szkole numer 4 powinna była być na cały etat zatrudniona pracownica, żeby teraz miała możliwość przejścia do Państwa wydziału.
Ale Pani Radna, jak sobie Pani wyobraża, jeżeli ten pracownik, który pracował dla szkoły numer 4, ma główne źródło utrzymania w innej, nie wiem, jednostce, nie dopytywałem się, gdzie Pani pracuje i tam ma etat, a u nas wykonywał 0,6 etatu jako kolejna praca, zwykle była to praca zdalna, bez tego, że był pracownik obecny w pracy w godzinach, kiedy dyrektor chciał.
A Pan wie, dlaczego Pani miała 0,6 etatu z innej placówki? Dlatego, że w pewnym okresie w placówce, w szkole numer 4, nie było księgowej, która mogłaby obsługiwać księgowość. Była sytuacja patowa, trzeba było szukać po całym województwie osób zajmujących się księgowością i wynajdywaliśmy różne sposoby na to, żeby obsługa mogła w ogóle zaistnieć. W momencie, kiedy Pani Piejko poszła ze szkoły numer 1, poszła na emeryturę, przestała obsługiwać zarówno żłobek, jak i szkołę. Tu była też inna Pani. Jest Pan pewny, że teraz wszystkie te Panie pracownice podpiszą z Panem umowę, bo to będzie intratne? Ja chciałabym tylko, żeby nie nastąpiła taka sytuacja, że w zespole będą osoby i będą miały na przykład do obsługi 200 osób w sprawach kadrowych. Bo średnia, wystandaryzowana liczba 100 osób. Więc tak jest w urzędzie, zresztą pan sam wie, co oczywiście jest inaczej w MOPS-ie. Bo w MOPS-ie jest 81 pracowników i 4 panie w kadrach. I to jest, tutaj powinien był być zrobiony audyt, jak to się zadziało, że nastąpił wzrost w tym zatrudnieniu. A tu mamy 579 pracowników na pełnym, niepełnym etacie, ale są to osoby, którym trzeba przygotować płace, godziny, ZUS-y i inne, że tak powiem, rzeczy. Więc przypada, powiedzmy, 90 osób na jedną panią od płac. W urzędzie jest to samo, 139 pracowników, z czego jedna jest na cały etat, a druga nie na pełny etat. No i wychodzi, że ta jedna ma 90 coś, a druga nie na pełny etat, 40. I tu się zgodzę. Wskaźnik jest spełniony, ale jeżeli będziecie mieli brak tych pracowników i z państwa naboru wyjdzie, że nie wszystkie panie, które tutaj są, będą mogły pracować, nie wiem skąd państwo weźmiecie tych księgowych. Ja generalnie jestem na nie póki co, bo cała ta czynność nie została wykonana precyzyjnie. My nic nie wiemy. Państwo zaskoczyliście nas, przesyłając nam w piątek taką uchwałę, bez żadnych analiz, bez żadnych kosztów, bez żadnych wykazywania zysków i żadnych skutków w stosunku do pracowników. Więc ja bardzo bym prosiła, nie wiem, jak, żebyście państwo
program
zrobili. W ogóle całą analizę, bo jak pan mówi, że pan nie wie i pan dopiero będzie doświadczał przez następny rok, jak to wyjdzie, to po co to robić, jak nie wiemy, co będzie z tego?
Sama pani radna powiedziała o problemach kadrowych. Tutaj jak będzie zespół, który będzie obsługiwał, to na pewno będzie to łatwiej zrobić, bo wszyscy pracownicy będą pracownikami etatowymi.
Ale oni są etatowymi. Mają etat i 0,8 w szkole, 0,3
w szkole. Kiedyś pani wspominała, pani radna, że tak naprawdę powinniśmy zatrudnić pracowników na co najmniej 0,5 etatu. I tu dopiero byłoby zwiększenie, no pamiętam.
0,5 etatu na konserwatorów.
Nie konserwatorów.
Tak, na to w protokole czytałam ostatnio. Więc proszę sobie przywołać.
Ja pozwolę sobie przeprosić, ponieważ na godzinę 16 mamy zaplanowaną sesję, a jeszcze wielu razy chciałbym zadać pytanie, bardzo proszę Ewa Gardner, Ewa Kroczyk.
Pani Przewodnicząca, no jest to bardzo ważna kwestia i to nie chodzi tylko o finanse, ale to też chodzi o czynnik ludzki. I tutaj z ust pani, że jest sesja, to przełożymy sesję. Bo wycofamy to z obrad, ale wy mi radni poczekają. Proszę państwa, ja tutaj chciałam powiedzieć, a już dosyć długo jestem radną, że uzasadnienie naprawdę na 1/4 stronę tak ważnej rzeczy, no to jest dla mnie mało. Panie burmistrzu, optymalizacja kosztów i większy wgląd w finanse jednostek, to jest tak jakby pan nie ma do tej pory wglądu w tej jednostki, albo nie ma pan zaufania do ludzi. Słyszę tutaj, że nikt nie jest zostanie zwolniony, za chwilę słyszę coś innego. Dla mnie jest prosta sprawa. Ja przynajmniej tego oczekuję. Oczekuję w ten sposób, przychodzę. Zresztą pan, gdyby był radny, zrobiłby tak samo. Tabelki i na dzień dzisiejszy jest tyle pracowników obsługi administracji, ich wynagrodzenia wynoszą tyle i tyle, jest tyle na cały etat, tyle na pół etatu i tak dalej. Po reorganizacji wydziału będzie tyle pracowników na taki etap i ich koszty zatrudnienia będą wynosić tyle i tyle.
To będzie
dla mnie to jest prosta. Tak, to jest
prosta
optymalizacja i to finanse. Bo na razie to my tak sobie kroczymy. No styczeń bardzo szybko okres jesienno-zimowy minie, będzie styczeń i nagle my nie możemy ze względu na czynnik ludzki, tak? Stąpać po niepewnym gruncie. Jest to zbyt poważna sprawa. Nie zgodzę się też z panią przewodniczącą, że jak pani zaczęła pracę, to było lepiej. Ja pracuję w szkole i wiem,
jak to było lepiej.
Bo był wydział w urzędzie. Pani przewodnicząca, ten wydział w urzędzie tutaj nie będzie. Ten wydział nie będzie w urzędzie, tylko w Muzeum Sadu. Więc pani dyrektor, na przykład z mojej szkoły, jak ma teraz przejść przez jedne drzwi i już coś zareagować, załatwiać, bo jest duża szkoła, dużo się dzieje, to musi wziąć za samochód, pojechać do Muzeum Saturn, w tym momencie później przyjechać do urzędu, na przykład złożyć jakieś dodatkowe pisma i okaże się, że pół dnia jej szkole nie ma, bo będzie jeździć między Muzeum Saturn a Urzędem Miasta. A naprawdę, dyrektor szkoły nie kurczuje, nie pije kawy, tylko cały czas się coś dzieje, musi mieć cały czas prąd te finanse, uważam. I tutaj z panią przewodniczącą się nie zgodzę. Uważam, no miejsca w urzędzie nie ma, ale jeżeli mamy robić coś takiego, to przede wszystkim ja chciałabym mieć czarne na białym wytyczne i druga sprawa, powinno być to w urzędzie miasta. Tym bardziej, proszę państwa, no jeżeli coś funkcjonuje dobrze, a uważam, że dobrze funkcjonuje, to po co zmieniać? Zajmijmy się rzeczami, które naprawdę należy w niej się jeszcze zrobić, a niekoniecznie zmieniać. Chyba, że pan burmistrz powie, w ciągu roku zaoszczędzimy tyle i tyle milionów złotych, bo jeżeli będą to
wszyscy są
dziesiątki, tysiące, to słuchajcie, wystarczy jedna impreza w mieście mniej i niech to kula tak jak kulało. Bo pani wiem, że mają co robić i naprawdę nie próżnują, bo w szkole wiem, że jednocześnie przedszkola i naprawdę tym bardziej to jest bardzo odpowiedzialna praca. Brakuje mi po prostu takiego analizy. Panie burmistrzu, dziwi się, że pan tego nie zrobił, bo lubi pan zestawienia, tabele i tak dalej. Ile osób będzie odpowiadać? Na razie wiem, że mamy tylko miejsca czynnika i jak ten zespół powstanie. Czy na przykład informatyk będzie zatrudniony specjalnie dla tego wydziału, czy będzie to informatyk, który na razie chodzi po szkołach i też się zajmuje wprowadzaniem oprogramowania. To samo z prawnikiem. Kto będzie prawnie obsługiwał? Czy te panie sądu będą musiały przyjeżdżać do urzędu? Jak to się będzie miało? Czy tam musimy zakupić krzesła, biurka, nowe komputery? Czy my to mamy, zabieramy ze szkół? Na czym to jest? No tych informacji mi niestety
państwa w tym, bo za dużo pytań jest, żebym wszystko do wszystkich się odniósł. Nie chcemy robić kosztów. Tam wyposażenie mamy. Część może zabierzemy ze szkół, bo mamy wyposażenie. Jeżeli chodzi o komputery, chcemy, powiedziałem państwu, panią dyrektor i panu dyrektorowi, bo jest jeden dyrektor, że oprogramowani sprzęt będziemy korzystać z tego, które jest na komputerach szkolnych, które do tej pory panie pracują. Nie będziemy robić dodatkowych kosztów, czyli panie przejdą z całym sprzętem. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to w muzeum część pokoi jest wyposażonych w meble. Mamy jeden pokój, który chcielibyśmy wyposażyć, ale to wystarczy, że te biurka, które są w szkole, je przeniesiemy do muzeum. Nie wiem, jakich za dużo pytań na raz.
Obsługa prawna i obsługa
prawna. Obsługa prawna, proszę państwa, obsługa prawna się nie zmieni, bo obsługę prawną mamy w urzędzie.
Panie burmistrzu, przecież to jest bardzo proste wyczucie. Ile osób, to co mówię, zestawienie. Ile jest, ile będzie. Ile nas to teraz kosztuje? Ja nie mam takiej wiedzy, więc pan burmistrz zapytał, ile jest państwo obsługi, to nie
wiem. Ja tylko państwu powiem, jakie kłopoty, że pani burmistrz nie miała. Ja mam kłopot, żeby określić i zmienia mi się ten stan braków w oświacie od początku. Zaczęliśmy na poziomie braków 12 milionów łącznie. Przed wakacjami miałem braki na poziomie 9 milionów 700. Dzisiaj mam braki na poziomie 8900. I teraz jak mamy zarządzać gminą, skoro ta wahająca się wielkość kwot, które brakuje, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, chociaż na mediach też nam może nie brakuje, jak mamy zarządzać, skoro jest tak duża różnica między tym, co było na początku roku, a jest obecnie. Dlatego ta wiedza, wgląd, dla mnie jest bardzo ważne. Ja poświęciłem sporo czasu, proszę państwa, żeby o niektórych rzeczach się dowiedzieć. Niestety jest tak, że czekam na niektóre informacje, dosyć długo, ale mam informacje nie w pełni przekazane, jeżeli chodzi o wzrosty. Bo to też dla mnie jest dziwne, i czekam na odpowiedzi u niektórych jeszcze ze szkół, że wzrost wynagrodzeń ze względu na podwyżki z poprzedniego do tego roku powinien się optymalnie zmieścić na poziomie 10%. Nie jest. W niektórych mam 15, 17, nawet ponad 20%. Pytam się, dlaczego tak
jest. Ja panu odpowiem. Jak pan tego nie wie. Ponieważ oświata to jest organizm żywy. Pan doskonale wie, że jest pomoc psychologiczna. Orzeczenia przychodzą pod koniec września, kiedy już, czy października, kiedy SIO zostaje wypełnione, a poza tym, jeżeli to orzeczenie wpłynie w październiku, to już niestety dawniej subwencji już by pan nie dostał za ten rok, tylko dopiero w przyszłym roku. Teraz nie ma subwencji, to jest teraz katalog potrzeb. A poza tym, wśród nauczycieli jest też tak zwany awans zawodowy nauczycieli. Więc oni uzyskują wyższe stopnie, co się wiąże również z wyższymi pensjami. Tutaj nigdy nie będzie jeden do jednego. To oczywiście radna, trzeba to kontrolować, ale to jest organizm żywy. Burmistrz zawsze chciał ode mnie stricte sztywne liczby, co się nie da tego tak określić. Ta kwota, która jest w styczniu, nigdy nie będzie tą kwotą, która będzie w grudniu. Także tu się musi pan do tego przyzwyczaić, bo radna, dzieci przychodzą, różne nabory są.
Ja wiem, tylko chciałbym precyzyjnie, żebym miał tą wiedzę, dlaczego. Dlaczego są takie duże wzrosty? No, proszę Państwa, w zeszłym roku była sytuacja, jeżeli chodzi o wielkość środków, które były potrzebne w oświacie na poziomie 59 milionów w skali miasta. Potrzeby oświatowe było określone na poziomie 37 milionów. Przyszły rok, nie wiem jak będzie wyglądał, jeżeli chodzi o realizację. Mamy takie wstępne założenia, że potrzeby będziemy na poziomie 42 milionów, a nie wiem, jakie środki będziemy mieli na budżet. To zobaczymy. O tym, o czym pani mówi, pani burmistrz, to ja też wiem doskonale. Tylko chciałbym wiedzieć w szczegółach. W tej szkole tak, w tej szkole inaczej. Ja bym chciał to wiedzieć. I dyrektorzy mi to przygotowują.
I jeszcze jedna sprawa. Gdybyśmy nie musieli ścinać z tej edukacji, z tej oświaty tyle milionów, 14 czy ile, to pan by się dzisiaj nie borykał z sytuacją, że panu braknie 9 milionów. Bo jak panu braknie 9 milionów w stosunku do tego, że 14 zostało ściętych, to jestem na dobrej drodze. W sumie, bym mogła powiedzieć. Proszę, dziękuję. Ja już może skończę swoją wypowiedź.
Ja przepraszam, ale Łukasz.
Przepraszam. Nie
widzę.
Panie burmistrzu, jest wyczuwane? No, ja jestem, dla mnie to jest jakiś kuriozum, że mamy tutaj powołać coś. Przychodzi pan do radnych, prosi o decyzję, no na targ, takie są oczekiwania, skoro coś przedstawiacie radnym. I nie ma wyliczeń, prawda? Nie ma żadnych wyliczeń. Ja powtarzam to samo, co moje koleżanki, ale jestem tutaj jakby w głębokim szoku, jak można przyjść do radnych i prosić o decyzję, nie przedstawiając jeden z tego plusów w finansach. Bo jeszcze jest jedna rzecz, dlatego też chciałbym zostać, nie tylko powtórzyć to, żeby to wybrzmiało, ale Muzeum Sartu. Przecież jakby się pracownicy wyprowadzili i budynek byłby pusty, no to teraz jak oni tam wejdą, no to znowu ten budynek trzeba ogrzać, ten budynek trzeba jakby cały czas pielęgniować i nie można udawać, że tych kosztów nie ma. Więc jeżeli pan zrobi takie zestawienie, to proszę te koszty też dodać i zobaczymy rzeczywiście, czy to ma sens. Bo może jak się doda wszystko jedno do drugiego, okaże się, że my jako miasto dopłacimy 2 miliony, a efekt
edukacji.
Tak, a pan efektu i tak nie osiągnie. No bo przecież co za różnica, że dzisiaj się pan dowie z tego centrum, czy dzisiaj się pan dowie od pani dyrektor, czy księgowej, co tam się nie zgadza, dlatego się cyfry zmieniają. No ja nie widzę tutaj żadnego plusu, bo tak samo dzisiaj może pan zapytać, jak mi w przyszłości.
Pan, no moglibyśmy zamknąć muzeum, ale chcemy, żeby to muzeum funkcjonowało. Może
w mniejszej części.
Ale
czy
nie
będą pracować w muzeum?
Proszę? Ale czy ja mogę odpowiedzieć panu Wesołowskiemu? Chcielibyśmy, żeby to muzeum funkcjonowało. Chcielibyśmy, żeby tam powstała wystawa Stawa o czeladzi, żeby odbywały się koncerty tak jak do tej pory, czyli żeby muzeum żyło. I chcemy tego zamieniać. A to, że tak będziemy ogrzewać, niezależnie od tego, czy będzie wiedział, ja nie widzę tutaj jakichś, powiedzmy, kosztów dodatkowych. Te koszty, nieważne czy one są w oświacie, czy one są w urzędzie miasta, to są koszty miasta. Na to tak popatrzmy. I tak to o ten budynek musimy zadbać. Proszę?
Pozornie pan tutaj mówi, że koszty nie wzrosną, ale jakby je klasyfikować tak do oświaty, to koszty oświaty ale wzrosną, dlatego że będą tam pracownicy oświaty.
Nie, tam będą pracownicy Urzędu Miasta, pani radna. Bo będzie tak, to wydział.
Bo do tej pory zresztą muzeum nie podlegało pod dyrektora, tylko pod Urząd Miasta. Bo nie miało środka trwałego, gdzie było,
no pani, tak,
no wie pani, ja tu jest troszeczkę ja sytuacja
z państwo, że państwo to tak dzielicie. To i tak jest w wspólnym budżecie, który jest budżetem miasta. Bo jedynie, czy to jest w budżecie oświaty, w muzeum, czy w urzędzie miasta.
A może poszukajcie innego sposobu zagospodarowania tamtego obiektu. Może dajcie w dzierżawie niektóre pomieszczenia, chociaż słyszałam, że tam miało być USC i jakoś nie wypaliła
ten... No ale to też pani powiem, pani radna. Dlaczego nie wypaliła? No dlatego, właśnie, że próbowaliśmy to zrobić, ale zmiany, które by musiały być wprowadzone, jeżeli chodzi o urząd stanu cywilnego, to były duże koszty remontu i wyposażenia. Dlatego, że nie zdecydowaliśmy się na urząd stanu cywilnego, bo tak było pierwotnie zakładane, że wydział będzie tutaj obsługi finansowej, bo zwolni nam się troszeczkę miejsca, jeżeli chodzi o inny wydział, ale musieliśmy duże środki przeznaczyć, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na poziomie chyba 250 tysięcy, na to, żeby doposażyć muzeum, żeby Urząd Stanu Cywilnego tam mógł funkcjonować. Nie zrobiliśmy tego właśnie po to, żeby nie wydawać dodatkowo środków.
Ja właśnie nie rozumiem, że pracownicy, którzy przychodzą z innego pomieszczenia, nie generują żadnych kosztów, a USC generowałoby te koszty. W czym? Też mogliby zabrać te biurka i stoliki, jak pan
mówi, to chodzi o
placówek.
Nie, to chodzi o...
Ja rozumiem, że oprogramowanie, jakiś tam program źródło, czy tak, cokolwiek, byłoby to trudne do zrobienia. No można zabrać, no to program też można zabrać, jak
tak,
każdy
ale
inny program.
Musielibyśmy wyposażyć muzeum w dodatkowe sala, która byłaby dla obsługi mieszkańców, ona by generowała koszty. To pani sekretarz się tym zajmowała, to okay, mniej więcej jest kwota 250 tysięcy, która wykosztowała Urząd Miasta, jeżeli chodzi o zmiany.
Bardzo proszę, radna Patrycja Juszczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie będę powtarzać po moich kolegach i koleżankach, jak bardzo kuriozalne jest przesyłanie uchwały tego typu w piątek. Tutaj jeszcze będę miała pytanie do pana mecenasa. Uchwała, która nie zawiera jakichkolwiek precyzyjnych informacji, które mogłyby nam pomóc podjąć tę decyzję. Rozmawiamy o kosztach natury ekonomicznej, ale to Państwo są jeszcze koszty społeczne w tym wszystkim. I te koszty społeczne, zwolnienia, kultura organizacyjna, to co się dzieje wewnątrz jednostek, to też trzeba wziąć pod uwagę. Panie Burmistrzu, a propos kosztów społecznych, czy prawdą jest, że dyrektorzy placówek oświatowych mają do pana dzwonić na pana prywatny numer i opiniować swoich pracowników? Jeśli tak, to w jakim celu? Dlaczego się to odbywa w taki sposób nieformalny i czemu to opiniowanie ma służyć? Czy jest to efekt albo powiązane działanie z tymi rekomendacjami, czy też, nie wiem, castingiem, jak tutaj pani radna zawiła, o tym wspomniała, czy to dotyczy zupełnie czegoś innego, po prostu opiniowania wszelkich pracowników oświaty. Mamy pani do pana mecenasa, ponieważ już któryś raz się do tego odnoszę i nie jestem w stanie uzyskać racjonalnej odpowiedzi. Panie mecenasie, proszę mi powiedzieć, jak w kodeksie cywilnym i w KPA wydefiniowane są 3 dni? To znaczy od kiedy? Kiedy powstaje zdarzenie i kiedy powinny zostać wysłane materiały do radnych?
Posługując się przykładem, gdybyśmy mieli 3 dni od dziś,
to od poniedziałku dzisiaj.
Mamy wtorek, środę, czwartek.
Świetnie. Więc jak mamy w statucie informacja, że materiały mają być nadesłane na 3 dni przed sesją, to kiedy powinny być wysłane, panie mecenasie?
Myślę, że odpowiedziałem.
Nie, proszę mi powiedzieć. Chcę, żeby to wybrzmiało. Kiedy?
No, dzień przed sesją byłoby w niedzielę, 2 dni przed sesją byłoby w sobotę, 3 dni przed sesją byłoby w piątek.
Sesja jest w poniedziałek.
No więc gdybyśmy mieli przesłać dzień przed sesją.
Powinny być wysłane w czwartek.
Nie, nie, ale proszę posłuchać, pani radna. Gdybyśmy mieli przesłać dzień przed sesją, która jest w poniedziałek, to byśmy je wysłali w niedzielę. 2 dni przed sesją wysłalibyśmy je w sobotę, a 3 dni przed sesją wysłalibyśmy w piątek. Ale my mówimy tutaj o trochę innym, o innym liczeniu.
Nie, panie mecenasie, to jest nagminne. My dostajemy tego typu uchwały w piątek o godzinie 13:44 i dzisiaj siedzimy tutaj i podejmujemy rozmowy i dyskusje na tak istotne tematy dotyczące funkcjonowania jednostek. 13:44 materiały sesyjne trafiają.
Bezprzecznie jestem, przepraszam, tylko że... Bo chcę zakończyć wypowiedź, bo ja tutaj co do godziny nie jestem w stanie nic powiedzieć, więc...
Nie ma znaczenia godzina. Jeżeli początkiem terminu określonego dnia jest pewne zdarzenie...
Jeżeli mają tylko 3 pełne dni, tak, to rzeczywiście powinny te materiały być wysłane w czwartek, żeby zachować 3 pełne dni.
I bardzo proszę, żebyście Państwo to zapamiętali i nie wysyłali nam materiałów tego typu w piątek, ponieważ nie przestrzegacie prawa. I jeszcze raz będę o tym mówić. Mają być materiały zgodnie z przepisami prawa wysyłane w czwartek najpóźniej, jeżeli sesja odbywa się w poniedziałek. Ja chciałam zaznaczyć, że tutaj jeszcze jest z nami, bo tu, żebyśmy nie pomieli tego wątku, pani przewodnicząca, nie wiem czy wie, przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 1, żebyśmy też wrócili do tego tematu, bo wiem, że pani się nie wie, bo to nie. Ja później, tylko żeby, bo chyba to nie wybrzmiało, to tak na później. Dziękuję bardzo. Nie miałam włączonego, ale słychać mnie.
Ja mam też troszkę jedno.
Ja poproszę Radę Bartoszewską, bo pan mecenas miał powiedzieć, jak się do tego odnoszą związki, gdyż ponieważ związki nie zostały poinformowane o tej sytuacji, o zamiarach optymalizacji programu. Właśnie, nie muszą, przecież to chodzi o etaty, o ludzi, o zwolnienia.
Ja to tak rozumiem. Dla wyjaśnienia powiem, że w dniu dzisiejszym do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Związku Zawodowego, Związku Nauczycielstwa Polskiego dokładnie, dotyczące tej sprawy, dotyczące właśnie tej konsultacji, tej opiniowania tego aktu, tego projektu uchwały. Natomiast w naszej ocenie nie jest to projekt uchwały, który podlega opiniowaniu przez związki zawodowe. No ja przed sobą tutaj 2 wyroki sądów administracyjnych, które to potwierdzają. Odnosząc się do tego, co pani rada wcześniej powiedziała, czyli do tych zmian takich potencjalnych, podkreślam, potencjalnych zmian pracowniczych, to cytuję, pozwolę sobie zacytować tutaj zdanie z uzasadnienia tego wyroku. Że na etapie uchwalania omawianej uchwały nie można antycypować ewentualnych zmian zatrudnienia w jednostkach podjętych uchwały. I sąd tutaj konsekwentnie stoi na stanowisku, że nie jest to materia, która należy do działalności związków zawodowych. To jest wewnętrzny organizacyjny dokument gminy, który określa organizację Urzędu Miasta, organizację pracy jednostek, natomiast nie dotyczy tego działalności związków zawodowych.
Związki nie muszą być informowane.
Według tych możliwości są do pierwszego, do którego
trzeba się zwolnić pracowników.
Jeszcze raz mówię, że
to są
nie dotyczy zwolnień pracowników, tylko zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu jednostek.
A dalej to zmiany, co pan również powiedział, wiążą się ze zwolnieniami, prawda? Więc no tutaj.
Znaczy ja już chciałem, żebyście Państwo, te osoby, które pracują i Państwo radni, żebyście to wybrzmiało, że nie planujemy zwolnień pracownikom, którzy są na pełnym albo jeden etatu w etacie zatrudnieni i którzy mają umowę na czas nieokreślony. nie planujemy żadnych zwolnień. Każdemu z pracowników będziemy przedstawiać warunki, jeżeli chodzi o jego wykształcenie, będziemy przedstawiać warunki zatrudnienia w wydziale. To tyle. No, mam nadzieję, że Państwa uspokoiłem, że, bo też takie sygnały do mnie dochodziły z zewnątrz, że kogoś tam z zewnątrz chcemy. Nie. My chcemy tych pracowników, którzy do tej pory pracowali na pełnym etacie, ale u nas, jako podstawowe miejsce pracy, bo byli zatrudnieni, ale oni to traktowali jako pracę dodatkową. I tym pracownikom nie będziemy proponować, dlatego że jeden się już zwolnił, a drugi ma czas nieokreślony, ale on pracuje w innej jednostce na etacie, a u nas wykonuje pracę na 0,3.
Czyli rozumiem, że jeżeli tu nie będziecie proponowali, którzy są na niecały etat, czyli pracy pani przybędzie.
Proszę Państwa, być może tak, ja nie twierdzę, że nie, przybędzie panią pracę, ale to też wynikało z tego, jak wygląda obsługa w cudach na przykład. Ilość pracowników.
Ja mam wszystko udokumentowane. Ja mówię pani, ja z panem Węgrzynowiczem i z panem osobą odpowiedzialną za cudy w Dąbrowie Górniczym mają 3000 pracowników, a do tego jest 32 osoby w kadrach i płacach, które obsługują. Czyli ile mają pracowników na głowie? Niecałe 100. Tak jest. Tam pracuję, ja tu mam wszystko zapisane. Łącznie z Sosnowcem, łącznie z Będzinem, gdzie podjęta została uchwała. Nie ma wprost w uchwale napisane, ile jest pracowników, ale też mam znajomych, którzy na 27 placówek będzie zatrudnionych 30 osób. Więc no, umówmy się, że jest 1:1. Prawda? Jedna placówka i jeden etat. I to jest tak, pół etatu księgowa, to takie hipotetyczne, i pół etatu kadrowa. Więc niczego to nie wnosi, panie burmistrzu, do naszego teraz sposobu rozliczania. Dlatego, że nie optymalizuje się w taki sposób, że nie optymalizuje się, bo zobaczy pan, jeżeli to w ogóle zostanie wdrożone i Rada wykaże się, nie wiem, przychylnością do pana, że tak powiem, propozycji i klepnie tą uchwałę, ale to nic nie wniesie. Stworzy tylko niepotrzebne konflikty, bo no cóż, jeden przejdzie casting, a drugi nie przejdzie castingu, prawda?
To nie chodzi o casting. Ja to tak nazywam. Pani dowiedzieć pani radna o tym, jak pracuje pani Marcinowska, to kogo pani dyrektora, więc no tak,
oczywiście.
Tak? A forma tej informacji może być różna, także niech pani nie mówi o castingu. Tutaj jest tylko informacja od dyrektorów, bo kto ma lepiej wiedzieć niż dyrektor?
To może niech dyrektor zadecyduje, kogo ewentualnie panu przedstawi. Pan mówi, że pan się konsultuje. Dobrze, czyli ma pan taką kompetencję, jest pan organem prowadzącym. I na ten moment ja już, że tak powiem, działania. Komisja jeszcze trwa.
Końcówka, ale...
Panie przewodniczący, proponuję przejść do głosowania nad projektem uchwały w tej kwestii.
Tak, ja chciałam zapytać, czy pan burmistrz boi się tutaj opinii związków, czy konsultacji ze związkami, dlatego że ci pracownicy to też są członkowie naszych związków. Ja chcę przypomnieć, że jeszcze 2 lata temu pan burmistrz był członkiem naszego związku i zawsze ceniłam sobie uwagi, które wnosiliśmy w projekty uchwał, które były rzeczywiście pomocne do tego, żeby pomóc ludziom. Teraz widzę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Znam też, pan mecenas tutaj przytoczył, precedensowe tak naprawdę sprawy, czyli tworzenie tworu i nie liczenie się z ludźmi tutaj podczas konsultacji tak naprawdę, tak? Ja myślę, że dobrze jest prowadzić takie dobre praktyki. Do tej pory zawsze to było przez Urząd w Czeladzi promowane, że konsultuje się rzeczy z ludźmi, bo jesteśmy dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Więc dla mnie powstaje takie, bo czy pan burmistrz boi się związków tutaj konsultując pani jakąkolwiek projekt?
Odpowiem na pytanie. Nie boję się. Każdy mogę usiąść do rozmowy, nie boję się absolutnie.
To jestem chętna.
Tylko powiem pani, z czego wyniknęła ten brak konsultacji. Pan mecenas, zgodnie z opinią, poinformował, że taka konsultacja nie jest niezbędna.
To ja jeszcze tutaj zadam drugie w takim razie pytanie. To znaczy, że pan burmistrz ma zrobioną analizę i porównanie, audyt, tak jak było zrobione w Dąbrowie Górniczej na przykład, i porówna tutaj dla wszystkich obecnych, żeby mieszkańcy byli zaznajomieni, jakież to oszczędności uzyskamy dzięki stworzeniu takiego czegoś. Jeszcze dla mnie kontrowersyjne jest, że tworzy się to w dodatkowym budynku, podczas gdy już są przygotowane miejsca pracy dla tych ludzi, tak? I generalnie dla mnie to jest też taka potwarz dla dyrektorów, że pan burmistrz nie ufa tym dyrektorom, tak? Bo od miesięcy słyszę, że są przesyłane do urzędu notorycznie tabelki, rozliczenia i inne takie rzeczy, tak? Podczas gdy w moim mniemaniu związkowym można te rozliczenia zrobić na poziomie urzędu, bo to pieniądze wychodzą z urzędu. No to ja się pytam, jak to jest? Kto wie lepiej, za przeproszenie? Czyli nie ufamy dyrektorom, można tak powiedzieć, jeżeli zatrudniają księgowych i płacowych.
Każdy może interpretować, jak uważa. Pani może mówić o tym, że pani nie ufa, a ja po prostu chcę wiedzieć. I to, jak pani to zinterpretuje, to, co ja chcę wiedzieć, to wie pani, faktycznie można mówić, nie ufam komuś, muszę, nie wiem, w inny sposób. Tutaj nie chodzi tylko o oszczędności, to nie tylko to. Tutaj chodzi o to, co jest w uzasadnieniu, czyli ta kontrola nad finansami, jeżeli chodzi o oświatę. Proszę Państwa, no, nie będę przytaczał różnych przykładów i nie chodzi o zaufanie, że ktoś wykonuje źle tą pracę. Chcielibyśmy prowadzić wydział, który będzie się zajmował, i to nie jest, proszę Państwa, nie jesteśmy pierwszą gminą, bo są inne gminy, które wprowadziły. Ja mam tu przykłady, które gminy wprowadziły. I to są gminy, które mają małą ilość, jeżeli chodzi o powiat, bo mają powiedzmy 6 szkół średnich. To są gminy, które mają 3 szkoły, jedną przedszkolę na przykład. Mam przykłady. To są właśnie gminy, które wprowadzają obsługę wspólną finansową szkół, dlatego, żeby nie dojść w CUF, które o wiele więcej kosztuje.
Pani burmistrz, jeżeli chodzi o tę uchwałę, nie było to w żaden sposób konsultowane z wnioskami zawodowymi, ale ja myślę, że na przyszłość, nawet biorąc pod uwagę to, że ten projekt uchwały dotyczą tego po prostu społecznych kwestii. Chciałabym, myślę, że byłoby to dobrą praktyką, gdyby właśnie tego typu uchwały były jednak konsultowane ze związkami zawodowymi, były konsultowane bezpośrednio z pracownikami, po to, żeby po prostu my wiemy, bo to jest normalna, naturalna sprawa, że boimy się każdych zmian, boimy się wszelkich nowości, ci pracownicy też się tego boją, dlatego myślę, że dobrą praktyką byłoby, gdyby po prostu było to oparte w sensie, czy wcześniej były przeprowadzone jakieś konsultacje. Ja bardzo chciałabym, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos z naszych gości, z jednostek.
To znaczy ja może tak, powiem taką.
Ale bardzo proszę.
Do mikrofonu.
Tak, bo to po prostu nie jest nagrywane, dlatego bardzo.
Bo pan burmistrz nam tu, że dzień dobry. Jestem ze szkoły. A nie wiem, jak się to obsługuje.
Tak? Już, już. Dzień dobry, jestem ze szkoły numer 7, nazywam się Lidia Walczak. Ja myślę, panie burmistrzu, że największy problem u nas wynika z tego, że jest zła komunikacja między nami. Że powinniśmy się częściej spotykać na jakichś zespołach księgowa, rachuba, a nie z dyrektorami. Dyrektorzy mają edukacyjne problemy, takie, no nie wiem jak to ująć, ale w sensie takim, że dzieci, rodzice, edukacja, natomiast oni sprawy finansowe to trochę ogarniają, ale też nie do końca. Czasami jest tak, że są takie rozbieżności, przychodzą z narad i każdy gdzieś tam coś innego sobie zapisał, inaczej to zrozumiał, a dla nas to są istotne rzeczy, że na przykład wyliczyć braki albo wyjaśnić braki. Miałam w piątek taką sytuację i nagle jest akcja, coś trzeba zrobić, a była zła komunikacja, bo miałam zły przekaz. I myślę, że jakbyśmy się częściej spotykali, to byłoby to lepiej, to w ogóle funkcjonowało. Może trzeba by było popracować nad tymi tabelkami, które są, no przynajmniej dla nas skomplikowane, bardzo dużo nam czasu zajmują, a można by to uprościć. I może byśmy się z panem po prostu spotykały i to by było o wiele lepsze rozwiązanie niż tworzenie czegoś, co... No tak, ja mam taką uwagę jako zwykły pracownik płac. Nie wiem, może koleżanki coś jeszcze dodadzą.
To znaczy, wie pani, ja właśnie chcę o tym powiedzieć, że to jest świetny moment, żeby utworzyć ten wydział, żebyśmy się wspólnie spotykali.
Ale panie burmistrzu, możemy się też tutaj spotykać. Możemy się tutaj też spotykać i sobie pewne rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać. Pan mówi, że panu jest ciężko zapanować i wiedzieć, ile tych pieniążków jest. Mi też jest to ciężko zrobić. Byłam u pana, rozmawialiśmy. Pamięta pan, jedna pani jest na macierzyńskim, wyzerowałam ją do końca roku, po czym pani stwierdziła, że ona jednak wróci do pracy i będzie sobie tak ten. I słuchajcie, to jest, nie wiem, 30-40 tysięcy, już mi wychodzi różnica. Analizowałam 2022-2023, potem następny rok. Ta edukacja z tego rozdziału 150 dla dzieci z orzeczeniami, z opiniami. W jednym roku były to właśnie tym szkolnym było 2022-2023 było to 300 tysięcy. Następny rok wynosił już 500 coś tysięcy. Natomiast 2024-2025 to już jest ponad milion. I my nie jesteśmy, panie burmistrzu, w stanie tego przewidzieć. Choćbyśmy naprawdę, jak staramy się i liczymy, jak się tylko da i my też mamy z tym problem. Nie wiem, jak wygląda do tej... Znaczy, arkusz jest, ale już tak dochodzi. Już mi dyrektor mówi, że tu dojdzie orzeczenie, tu coś tam, tu ten pójdzie na długie L4. Tak jak mówię, w urzędzie, może tak jak państwo, tu macie stałe pensje. Ta wypłata jest tylko na koniec miesiąca, więc to można przewidzieć. Szkoła, to tak jak pani tu radna powiedziała, to jest żywy organizm. Tam się dzieją cuda. Tu przyjdzie jakiś urlop zdrowotny, tu coś wyskoczy, naprawdę. W jednym miesiącu na przedszkolu mam nadgodziny doraźne, na przykład są 2000, w drugim już jest 12, bo jest ileś L4, są długotrwałe jakieś L4. Dyrektor musi zastąpić, dać zastępstwa i tak to wygląda. I to jest naprawdę bardzo ciężkie do ogarnięcia, przewidzenia. Naprawdę, to mówię, szklana kula chyba tylko w tym by się przydała. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tyle ze swojej strony.
Ja po części panią rozumiem i wszystkie panie, które przygotowują zestawienia. Natomiast dobrze, że jest burmistrz. My naprawdę przy tak różnych kwotach, które ja burmistrzowi przynoszę i informuję, jakie mamy braki, trudno nam jest zarządzać miastem, bo nie wiemy, czy możemy wydać na inne cele, bo się okaże, że na koniec roku nie będziemy mieli na pensję. I wszystkie te pieniądze trzymamy na płace. No, mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. Ten jeszcze jest bardzo słaby, bo zabrali nam sporo pieniędzy, bo przeszliśmy tą granicę 12 miesięcy. Ale to są kłopoty, proszę państwa, i największa niewiadoma to jest właśnie w edukacji. To jest właśnie bolączka całych finansów miasta, że my nie wiemy, ile tych środków mamy zabezpieczyć do końca roku. I dlatego, proszę państwa, no, mam nadzieję, że pomysł utworzenia wydziału, który funkcjonuje w różnych miastach i są może w cudach są zdania takie podzielone. Ale rozmawiałem z sekretarzem, gdzie jest mniejsza gmina, ale mają zespół, wydział, który obsługuje finanse szkół i nie tylko, bo tam jest klub dziecięcy, tam jest żłobek również i uważa, że to funkcjonuje świetnie. Także ja proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Ja chciałabym zabrać głos, ale nie w temacie, o którym Państwo rozmawiacie, więc nie wiem, czy to jest dobry moment.
To znaczy,
sprawa rzeczy.
Tak, tylko że po prostu. A czego dotyczy sprawa? Bo możemy teraz.
Przedszkola numer 1. Ja 1 września na ręce pana burmistrza złożyłam pismo w tej sprawie i chciałam tak bardzo krótko na ten temat porozmawiać.
Bo dzisiaj mamy po prostu ten temat, natomiast my mamy
komisję, pani przewodnicząca,
tak, ale że mamy 22 września szkolenia komisję.
Pani ma dwie wątpliwości, patykowała się dzisiaj. To są problemy organizacyjne.
To bardzo proszę. Ale proszę, no może to tak. To w tej chwili przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Kto z Państwa jest przeciw?
tak samo głosowali przeciw, ponieważ projekt uchwały w tej formie przygotowano tej treści nic na tym nie mówi. Mówimy o termalizacji kotów. Proszę nam przedstawić, jak jest ten finansowy.
Czyli taki wniosek, żeby przedyskutować już raz, prawda?
Nie, żeby przedstawić wyliczenia.
Wyliczenia.
I zestawienia
strat. Co na tym gmina zyska? Również ma tam się znaleźć, powinien się znaleźć czynnik ludzki.
Etaty.
Etaty, tak. Bo to należy też pamiętać, że no, pracują ludzie, mają środki utrzymania. No, trzeba to wyważyć, prawda? Czy rzeczywiście te koszty, które gmina zaoszczędzi, są warte tego, żeby zwalniać pracowników, którzy dotychczas pracują w terenie. Brakuje tego
Ale proszę Państwa, nie chciałbym otwierać od początku dyskusji, bo nie było rzeczywiście, jeżeli jest jakby temat otwarty do dyskusji, do dalszego ustalania, to bardzo się z tego cieszę, bo nie chciałbym, żeby przede mnie tutaj dyskusja toczyła się od nowa. W każdym razie chciałbym, żebyście Państwo byli świadomi, że musimy wspólnie popracować nad tym, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy wiedzieli, ile środków potrzeba jest na oświatę w danym roku. Taka tylko moja gorąca do Państwa prośba. Na koniec już nie chcę przedłużać tego posiedzenia.
Czy ja mogę zabrać głos na potem w stosunku do pana burmistrza? Bo pan burmistrz powiedział i wywołał mnie notabene do odpowiedzi. Ja na dzień dzisiejszy poprzez optymalizację kosztów nic mi to nie mówi, bo pan burmistrz nam nie przedstawił, jakie są teraz koszty, co możemy osiągnąć, co zyskamy tym wszystkim. Pan burmistrz przedstawił, to zobaczymy, jak to będzie. Ja nie chcę, żeby oświata była królikiem doświadczalnym. My się kierujemy cyframi. Co możemy osiągnąć w związku z tą optymalizacją? I na dzisiaj ja nie jestem przeciwko jakiejś optymalizacji, tylko ja bym chciała wiedzieć, jaka to jest optymalizacja, bo w uzasadnieniu tej uchwały to nic po prostu nie prosi. Dlatego też ja ewentualnie miałabym taką propozycję, żeby z dzisiejszego obrazu, z dzisiejszej porządku obrad, wycofać w ogóle tą uchwałę, żeby ją dopracować, Państwo się nad tym zastanowią, doprecyzują i podejmiemy drugą próbę, nawet we wrześniu zwołujący sesję na wniosek.
I do tego zmierzała moja wypowiedź, także bardzo się cieszę.
Bo myśmy w wnętrzu uchwała się skarża o to, że my od razu mówimy nie, bo nie. A to jest, dyskutujemy ponad godzinę na rzeczą bardzo istotną, bardzo ważną i mówimy, że brakuje nas na zwykłej tabeli, jak jest, a jak będzie, ile zaoszczędzimy i tak dalej. Także tutaj pan burmistrz przyszedł na koniec i nagle nas oczernia, że my pracujemy, bo jesteśmy przeciwko. No tak też nie można. Tu mamy jeszcze jeden...
Tu jest sprawa prosta. Chodzi o przedstawienie wyliczeń. Matematyka prosta. Ile jest strat, ile jest zysku. Proste wyliczenie przedstawić i przekonać się.
Ale proszę Państwa, tak nie porozumieli, jakie wyliczenie? Chodzi o to, żebyśmy opakowali finanse naszej gminy, żebyśmy wiedzieli, tak zorganizowali ekonomię tutaj, która jak gdyby zapewnia finansowanie oświaty, żebyśmy wiedzieli, ile jaka szkoła potrzebuje pieniędzy. Dzisiaj tylko tego nie wiemy. My nie chcemy ani oszczędzać, ani optymalizować, chcemy wiedzieć, ile pieniędzy potrzeba na jaką placówkę. Ten system, który, nawiasem mówiąc, ja kiedyś prowadzałem, proszę Państwa. Kiedyś był miejski zespół oświaty, ja byłem zastępcą burmistrza i ten miejski zespół oświaty zlikwidowałem i podzieliłem na te grupki. Wydawało mi się, że to będzie lepsze i przez jakiś czas to funkcjonowało. Ale od kilku lat jest taka sytuacja, że my nie wiemy, ile na jaką placówkę pieniędzy. Nie mogę się zgodzić z tym, co tu usłyszałem, że tego się nie da wyliczyć, że to się nie da. Proszę Państwa, jeżeli w innych miastach jest to możliwe, to u nas też to możliwe. Zgadzam się z Państwem, że lepiej to omówić, lepiej dopracować, przekonać wszystkich do tego, z tym się zgadzam i tutaj zaproponuję Panu Burmistrzowi, żebyśmy wycofali tą uchwałę, bo zależy mi na tym, żebyśmy mieli wszyscy poczucie, bo to są ogromne pieniądze, które musimy wiedzieć, ile ich musimy zaplanować w danym roku i ile na koniec roku jeszcze tych pieniędzy potrzeba. W tym roku znowu nie wiemy dokładnie, czy były, Państwo podawali nam kwoty 20 milionów, 12 milionów, 9 milionów. No przecież te pieniądze gdzieś muszą leżeć i czekać na nowe talie. Więc nam chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, ile środków dana placówka potrzebuje w danym miesiącu do końca roku. I tego obecny system nie zabezpiecza. Tu nie chodzi o żadną optymalizację, o jakieś oszczędności wielkie, tylko żebyśmy byli świadomi, ile pieniędzy potrzebujemy. I tutaj szukamy organizacyjnych możliwości takiego funkcjonowania, żeby to było możliwe. I wydawało mi się, że ten system będzie lepszy. Ale jeżeli Państwo nie są do tego przekonani jeszcze, też sądzę, żebyśmy przedyskutowali jeszcze z księgowymi, wrócimy do sprawy. Także tyle, tylko chciałem to położyć. Przyjmujemy Państwa wniosek, żeby wycofamy tę uchwałę. Przedyskutujemy jeszcze raz na kolejnym posiedzeniu, a także z księgowym.
Dziękuję bardzo. Ja, bo jest, wiem, że Pani jest jedyny, ja proponuję, żebyśmy rozpoczęli sesję. Pan burmistrz wycofa i pozwolimy Pani po prostu zabrać głos.
Tylko ja też
Pani ma głos.
Dzień dobry, ja się nazywam, przepraszam, ale ostatni raz do mikrofonu to chyba na akademii mówiłam w szkole. Ja się nazywam Agata Tłodziecka, jestem przedstawicielką Rady Rodziców i w ogóle rodziców przedszkola numer 1 w Czeladzi. 1 września na ręce pana burmistrza złożyłam pismo wraz z podpisami rodziców. Chciałam zaznaczyć, że podpisali się pod nim w zasadzie wszyscy rodzice, ponieważ jest tam 78 nazwisk na 100 miejsc w przedszkolu, nie licząc nowo przyjętych dzieci, więc temat jest dla nas naprawdę bardzo ważny. Wiem, że jesteśmy mocno ograniczeni czasowo, dlatego jeśli możecie Państwo, ja tylko zasygnalizuję, jaki jest problem i chciałabym serdecznie prosić o zaplanowanie tego tematu na następną komisję. Ja się postaram przyjść, najwyżej będę z niemowlakiem, musicie mi Państwo wybaczyć. Natomiast to, co jest głównym problemem u nas w przedszkolu, od 3 lat, licząc od września do września, mamy 8 panią dyrektor. Jak Państwo zdajecie sobie sprawę, to jest raczej niespotykana sytuacja w placówkach oświatowych. Jako rodzice nie mamy kontaktu z osobą zarządzającą placówką przez ciągłe rotacje. Od 1 września mamy nową panią dyrektor. Poprzednia pani była na tym stanowisku przez miesiąc, następnie się zwolniła. To jest główny problem, który poruszałam w piśmie, które złożyłam na ręce pana burmistrza. Kolejne tematy, które tam poruszyłam, to prosilibyśmy o zaplanowanie w wydatkach na przyszły rok podjazd dla wózków. W statusie przedszkola jest napisane, że jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, natomiast do nas nie da się dostać żadnym wózkiem, czy to z drugim dzieckiem, czy wózkiem inwalidzkim. I prosilibyśmy o dofinansowanie remontu placu zabaw. Budżet przedszkola na pewno nie udźwignie żadnej modernizacji placu zabaw. Tam potrzebne jest bezwzględnie utwardzenie nawierzchni, ponieważ jest tam wydeptana trawa i taki brudny piach, w którym bawią się dzieci. Obsadzenie jakąś roślinnością. No miasto wygląda pięknie, kwitnie i to dosłownie, jeśli chodzi o roślinność, a na naszym placu zabaw nie ma nic, jest po prostu spalona trawa. Urządzenia, które tam są, czyli sam plac zabaw, zjeżdżalnie, huśtawki, to było wyłączone z użytku przez cały ten sezon. Było po prostu wygrodzone taśmami, więc dzieci nie miały się na czym bawić. Prosiliśmy też o przywrócenie zajęć dodatkowych, tych zajęć płatnych. To od września ma się zadziać, więc mam nadzieję, że na następnym spotkaniu to Państwu potwierdzę, ale bardzo bym prosiła o zwrócenie uwagi na ten problem, bo no naprawdę dla nas to jest duży problem. Zresztą jak porozmawiacie Państwo z pracownikami Wydziału Edukacji, to nie tylko Rada Rodziców, ale w ogóle rodzice zwracają się bezpośrednio do Wydziału, bo u nas nie ma z kim rozmawiać. Nie wiem, jak będzie z obecną panią dyrektor, no bo jest kilka dni, no ale ona też jest jako pełniąca obowiązki, więc na zebraniu, jak przyszła się przywitać, to jedna z mam zapytała po prostu, jak długo z nami będzie, no bo dla rodziców to jest naprawdę bardzo niekomfortowa i trudna sytuacja. Wszystko jest opisane szczegółowo w piśmie do pana burmistrza, także serdecznie proszę o pochylenie się nad tym i zaplanowanie na następną komisję. Ja postaram się do Państwa dołączyć.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za sygnalizowanie. Oczywiście zapisałam się z tym pismem. Tak, oczywiście to powiedziałam w tym momencie. Może przyjść też kilkoro rodziców, także zapraszam bardzo na komisję 22 września o godzinie 15. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.